Kasowałem kilka bryk, nie żałuję nic, śpiewał Krzysztof Krawczyk. To może być tytuł przewodni z sytuacji na polskiej scenie politycznej. Czy żałować, czy nie żałować pewnych decyzji? Tym dzisiaj w Kurierze w samo południe się zajmiemy. Na początek witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jankowski, a naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka Interia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani redaktor, obóz rządzący żałuje uchwalenia ustawy, która wprowadza komisję weryfikacyjną, czy nie żałuje?
Myślę, że to jeszcze za wcześnie, by to stwierdzić. Pewnie robione są badania opinii publicznej mówiące o tym, jak te pierwsze reakcje wpłynęły na notowania Prawa i Sprawiedliwości. Aczkolwiek no, wydaje się, że w takim krótkofalowym, jeśli chodzi o krótkofalowy efekt, no to rzeczywiście ta mobilizacja po stronie opozycji to jest coś, za co Donald Tusk może dziś PiS-owi podziękować. W przededniu marszu 4 czerwca rzeczywiście emocje i to oburzenie na powstanie tej komisji po stronie wyborców opozycji są duże. Ale też nie jest tak, że te emocje utrzymają się aż do wyborów, więc pytanie o ten długofalowy efekt, czy on w ogóle będzie, moim zdaniem pozostaje wciąż otwarte. PiS miał kilka argumentów za tym, żeby tę komisję powołać. To są też argumenty takiej natury politycznej, natury kampanijnej. To jest kwestia polaryzacji, na której PiS-owi bardzo zależy i jasnego takiego rozrysowania osi podziału. Tego w tej kampanii nie było. To jest trochę elementarz wyborczy, elementarz kampanii wyborczej. I to się udało, jak postawienie w roli przeciwnika Donalda Tuska, jasny, sprawdzony, znany przeciwnik. Jak tłumaczą politycy PiS-u, dla nich najłatwiejszy, o wiele łatwiejszy niż na przykład Rafał Trzaskowski, który też widzieliśmy przecież, został do tej kampanii po stronie opozycji zaangażowany. Więc Donaldem Tuskiem łatwiej się w tej kampanii ścierać. No i mobilizacja swoich wyborców, bo to też z takiej twitterowo-medialnej warszawskiej bańki niekiedy tego nie widać, ale jeśli chodzi o wyborców prawicy, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to Donald Tusk jest postacią nadal bardzo tam, mówiąc eufemistycznie, nielubianą i takie pretensje, które się nawet na spotkaniach posłów PiS-u z wyborcami często pojawiają, że został nierozliczony, że też 8 lat rządów Platformy pozostało nierozliczonych, że to jest jakby coś, czego PiS, mówiąc kolokwialnie, nie dowiózł. Więc ileś takich argumentów po stronie PiS-u za tą komisją jest? Czy to zostało optymalnie rozegrane, bo są też głosy mówiące, które mnie, szczerze mówiąc, przekonują, że czas na tę komisję dużo lepszy był jesienią ubiegłego roku, kiedy te emocje antyrosyjskie były dużo silniejsze i w Polsce, i w Europie, i pewnie też w Stanach Zjednoczonych. I kiedy ta komisja miałaby, mówiąc językiem polityków, lepszy timing.
Ale dlaczego tak się stało? Bo ona była złożona jednak w grudniu. Mogła zacząć działać od stycznia. Wtedy faktycznie czas byłby lepszy. Czy my wiemy właściwie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo partii rządzącej podjęło w pewnym momencie decyzję, że pod koniec maja będziemy uruchamiać tą komisję? Wiemy, czy nie
to
wiemy,
jest, czy to stało? To jest bardzo dziwna historia. Z tego, co ja słyszałam, po prostu oni się cały czas wahali. Nie było decyzji politycznej, bo rzeczywiście ta ustawa została złożona do Sejmu 1 grudnia. Pierwsze czytanie odbyło się 13 grudnia, po czym zapadła cisza. Została dopiero w połowie kwietnia odmrożona, przegłosowana, wtedy trafiła do Senatu. Senat ją dosyć szybko odrzucił i wróciła do Sejmu i mieliśmy to głosowanie piątkowe. Ale co się działo z tą ustawą między właśnie połową grudnia a połową kwietnia? To jest zagadka. PiS się bardzo wahał, staje się, że tam się ścierały różne stanowiska, czy powoływać w ogóle tę komisję, czy jeszcze zostawić to sobie na późniejszy etap kampanii. Moim zdaniem to był błąd, bo rzeczywiście ona w jesieniu ubiegłego roku miałaby większą moc rażenia, większą siłę oddziaływania i lepszy też efekt taki czysto polityczny.
Jak na razie widzimy, że została uchwalona teraz, być może to jest dziełem przypadku, jak wiele spraw w polskiej polityce. Wiele osób mówi również, że to jest w zasadzie prezent dla samego lidera opozycji, dla Donalda Tuska, i to w idealnym momencie, że tutaj jest timing idealny dla platformy, bo na pewno pomoże to zgromadzić nie tylko frekwencję, ale też zagęścić emocje na marszu 4 czerwca.
To na pewno, aczkolwiek ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jeden, moim zdaniem z punktu widzenia Donalda Tuska, ważniejszy efekt nawet dla niego, polityczny, powołania tej komisji, to jest jakby pozostawienie w totalnej defensywie trzeciej drogi, czyli ruchu Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy się bardzo dystansowali od Tuska i tak trochę działali w kontrze do Tuska. Na marsz przecież też nie chcieli pójść. Teraz jakby ta scena polityczna znów składa się z dwóch dużych graczy, jest Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, jest Donald Tusk i Koalicja Obywatelska. Nie ma miejsca dla żadnych, że tak powiem, pozostałych mniejszych partii. To pewnie będzie dla nich duży problem. Ja myślę, że gdzieś w kalkulacjach PiSu to też odegrało znaczenie, no bo tutaj cały czas wisi pytanie, co zrobi Konfederacja. No, jeśli chodzi o elektorat Konfederacji, to tam wyborcy również, mówiąc eufemistycznie, za Donaldem Tuskiem nie przepadają. Jeśli udało się PiSowi, a to się chyba udało zrobić, ustawić pomysł tej komisji jako coś wymierzonego przeciwko Donaldowi Tuskowi, no samo to, że mówimy o tym, że to jest Lex Tusk, to pokazuje, że jakby tutaj trzeba się po prostu, każdy musi się określić, czy jest za Donaldem Tuskiem, czy jest przeciwko Donaldowi Tuskowi. Myślę, że Konfederacja też może mieć z tym pewien kłopot, bo zawsze zrazi którąś część swojego elektoratu.
A z drugiej strony komentarze, które także są w pani redaktor tekście na portalu Interia zawarte, że może PiS przestrzeliło, że może PiS faktycznie grało na polaryzację, tylko że w tej akurat sprawie i przy tej ustawie to polaryzacja bardziej napędza Donalda Tuska niż Prawo i Sprawiedliwość.
Ale oczywiście, że tak. Znalazło się tam bardzo wiele zapisów, które nie musiały się tam znaleźć. Znaczy, efekt mógłby zostać osiągnięty ten sam, na którym PiSowi zależało, bez tych wszystkich zapisów, które dają dodatkowe argumenty stronie przeciwnej. I to jest właśnie to, o czym mówią moi rozmówcy w tym tekście, że PiS przedobrzył, że PiS czasami chce robić coś za bardzo i po prostu wrzuca tam zapisy, które wiadomo, że będą interpretowane na jego niekorzyść. I dokładnie tak się dzieje z tą ustawą. Rzeczywiście tam się znalazło masa niepotrzebnych rzeczy, które są też nieostro, zbyt szeroko zapisane, które właśnie dają pole do interpretacji, nawet jeśli politycy zastrzegają się, że nie, absolutnie to nie będzie tak robione, no to jakby z przepisu to wprost nie wynika i to jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne, to jest takie polityczne podkładanie się i tutaj rzeczywiście ci krytycy tej ustawy mają rację. Ja myślę, że ona pewnie docelowo zostanie poprawiona. Nie wiem, czy może Trybunał Konstytucyjny to uczyni, a może jakieś poprawki jeszcze będą. Zdaje się, że tam Suwerenna Polska ma pomysł taki, żeby jakieś poprawki wnieść do tej ustawy, jakąś nowelizację szybką zrobić. Może to się tak skończy, ale to z kolei jakby wizerunkowo i politycznie też nie będzie zbyt dobrze o profesjonalizmie jakiej rządzącej świadczyło.
A może jest tak, że ta komisja jest na dłuższy czas obliczona, tak jak pani redaktor powiedziała, że teraz jest szum, a potem komisja zacznie pracę i będzie działać no, nadspodziewanie na oczekiwania opinii publicznej i merytorycznie, i bezstronnie.
No, zobaczymy, czy tak będzie. Dużo będzie moim zdaniem zależało od składu osobowego tej komisji, od tego, kto stanie na jej czele, czy to będzie osoba rzeczywiście taka bardzo merytoryczna, czy merytoryczna, prawnie, że tak powiem, wyposażona w odpowiednie kompetencje, czy będzie to taki polityk z krwi i kości, który wiadomo, że będzie chciał zrobić pewien teatr i show. Znaczy, to już nam dużo powie o tym, jaka jest intencja i w jakim kierunku ta komisja będzie zmierzać. PiS nie chce już przedłużać tego, to zdaje się na najbliższym posiedzeniu Sejmu w połowie czerwca ma być ustalony już skład tej komisji, tak żeby ona od lipca zaczęła działać, więc szybko się tego dowiemy. Ja nie wiem, ja może być tak, wcale tego też nie wykluczam, bo tych wydarzeń mieliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, czy nawet lat, bardzo wiele wydarzeń takich, które budziły ogromne emocje, ogromne oburzenie, po czym nagle okazywało się, że po miesiącu, dwóch, nikt o tym już zupełnie nie pamięta, że jest takie wzmożenie, które trwa kilka dni, więc poczekałabym do tego marszu 4 czerwca, jak on wypadnie, co się na nim wydarzy, po czym na powołanie składu tej komisji i na to, jak zacznie pracę i zobaczymy, czy w lipcu będziemy ciągle pracami tej komisji jeszcze żyć, czy będzie już zupełnie inny temat, jeśli chodzi o główny i dominujący w debacie publicznej. Ja nie przesądzam, że ta komisja będzie czymś, czym będziemy żyli aż do wyborów.
To już kończąc powoli temat komisji weryfikacyjnej do spraw ingerencji rosyjskiej w Polsce. Kto jest na giełdzie nazwisk, kto może być tą osobą, która stanie jako szef tej komisji?
Jeśli ja miałabym obstawiać, to ja bym chyba stawiała na posła. Nie, on nie jest posłem, on jest, to jest człowiek z kancelarii premiera, pan Szczucki, który się wypowiada na ten temat najczęściej. On jest taki dosyć merytoryczny i jest prawnikiem. Mówi o tych zapisach, występował wczoraj też na konferencji prasowej. Widać, że zna tę ustawę. Nie wiem, czy jest jej autorem, bo do tego się zdaje się nie przyznał, jakby nie znamy autora.
Ale broni jej także na antenie Radia Wnet i wszystkich innych mediach. Tak. Stał się w ostatnich kilkunastu godzinach twarzą.
Stał się twarzą, więc ja bym go w jakiś taki naturalny sposób widziała na czele tej komisji. On by też wybił taki argument opozycji z ręki, że to jest właśnie takie czyste awanturnictwo, ponieważ on jakby odpowiada merytorycznie, on nie wydaje się w jakieś takie personalne awantury, ale jakby moim zdaniem to będzie decyzja czysto polityczna i PiS zrobi po prostu to, co mu się będzie politycznie bardziej opłacało. Znaczy jeśli uzna, że lepszy to będzie jakiś bardziej mocniejsze, polityczne, bardziej nazwisko, bardziej znana medialna też twarz, to tak zdecyduje. Aczkolwiek moim zdaniem jednak pójście w tą drogą merytoryczną byłoby i uspokojenie trochę tych emocji, które wokół tej komisji narosły, byłoby z większą korzyścią.
Profesor Szczucki jest związany, przynajmniej takie jest postrzeganie, jako człowiek premiera. Wtedy by też cała ustawa była wiązana z premierem, tak jak teraz się to próbuje zrobić w wewnętrznych rozrywkach Prawa i Sprawiedliwości. No ale na giełdzie pojawiło się jeszcze jedno nazwisko, Piotr Naimski. Co to by znaczyło i co to byłaby za kandydatura?
Pytanie, czy to jest rzeczywiście realnie brana pod uwagę kandydatura? Ja nie jestem przekonana. Pojawiło się też nazwisko Antoniego Macierewicza na tej giełdzie nazwisk. Zastanawiam się, na ile to są takie już zupełnie wrzutki dziennikarskie bez uzasadnienia, a na ile rzeczywiście rozważane kandydatury. Ja nie chcę tutaj spekulować, bo nie mam wiedzy w tym zakresie, więc trudno jest mi mówić o tym, co by to mogło znaczyć. Ja jeśli chodzi o postać pana Szczuckiego, to uważam po prostu, że to naturalna kandydatura, która mi się nasuwa. To jest jakby moja osobista opinia, nie kwestia jakiejś wiedzy zakulisowej, że on jest rzeczywiście rozważany.
Naszym gościem Kamila Baranowska, dziennikarka związana z portalem Interia. Pani redaktor, no to na koniec trochę o tym 4 czerwca, to już niedługo, najbliższa niedziela, samo południe, godzina 12, Warszawa, Plac Zamkowy. Właściwie po co jest Donaldowi Tuskowi ten marsz, bo to nie jest jakaś szybka akcja, to jest punkt ciężkości postawiony już 6 tygodni temu albo i nawet dawniej, jakiś punkt, który ma ogniskować kampanię, czego się opozycja, czego się Platforma po tym marszu spodziewa.
Wydaje mi się, że Platforma chciała się policzyć przede wszystkim, no i to są też cały czas te kwestie mobilizacyjne, no jeśli mówi się nam od dawna i obie partie to przyznają dosyć zgodnie, te największe i PiS i Platforma, znaczy Koalicja Obywatelska, że jakby te wybory rozstrzygnie mobilizacja, bo przepływów między tymi dwiema partiami za bardzo nie ma, więc jeśli idzie o coś walka, to o to, aby jak najwięcej wyborców własnych poszło na te wybory i nie zostało w domach, no to ten marsz ma takie zadanie i taki cel. Poza tym pamiętajmy, że Donald Tusk, organizując ten marsz jako imprezę czysto partyjną, bo to nie jest impreza ponadpolityczna, pamiętajmy, że z tego też powodu inni liderzy opozycji nie chcieli brać w tym marszu udziału i dystansowali się trochę od niego. To się zmieniło wczoraj pod wpływem właśnie powstania tej komisji, o której wcześniej rozmawialiśmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia jednak zdecydowali, że przyjdą na marsz. Co stawia ich w nie najłatwiejszej sytuacji na później, ale to jakby jest już na inną rozmowę, no to Donald Tusk chciał po prostu wystąpić w roli lidera opozycji samozwańczego, pokazującego, że tutaj on ma jedynie siłę, on ma jedynie możliwości i on ma jedynie takie know-how, jak pokonać PiS, jak odsunąć PiS od władzy, i głosowanie na każdą inną mniejszą partię to jest głos stracony. To gdzieś tam pobrzmiewa trochę już w wypowiedziach polityków Platformy i wydaje mi się, że ten przekaz będzie konsekwentnie budowany aż do dnia wyborów, żeby pokazać, że po stronie opozycyjnej jest Donald Tusk i potem długo, długo nic. I ten marsz ma być takim pokazem właśnie siły struktur, siły politycznej Koalicji Obywatelskiej, ale także możliwości organizacyjnych i tego wszystkiego, czego inne mniejsze partie w sposób naturalny nie posiadają tego.
A na ile jest tak, że z tej pułapki jest w stanie wyjść trzecia droga, czyli wspólna lista Szymona Hołowni i PSL-u? W sondażach 15% to taka solidna zaliczka.
Tak, na razie tak. Znaczy, ja jestem bardzo ciekawa tych sondaży, które będą już uwzględniać te emocje i efekt powstania tej komisji, która budzi dzisiaj tyle właśnie emocji też dla PiS-u niedobrych, ale też właśnie jak to ustawi te relacje między Platformą a trzecią drogą. Dla nich to jest sytuacja trudna, bo mówię, ogniskuje całe zainteresowanie i całą sympatię wyborców też opozycyjnych przy Donaldzie Tusku. Nawet jeśli ktoś jest w Platformie niechętny i nie rozważał głosowania, no to tutaj jakby, no jak już ten PiS atakuje tak strasznie tego Donalda Tuska, to może jednak zagłosujemy na niego. Ja się zastanawiam, czy nie wróci i znowu nie czeka nas wielotygodniowa dyskusja o powrocie jednej listy, bo tutaj już to, że Kosiniak i Hołownia idą razem na marsz z Tuskiem, znów otwiera pewne drzwi do tego tematu, wydawałoby się już zamkniętego, bo wszyscy pogodzili się z tym, że jednak oni idą osobno, nie z Donaldem Tuskiem. Wydaje mi się, że ten temat może teraz znowu wrócić.
Na koniec pytanie o ten marsz. Kto tam ma wystąpić? Wczoraj pojawiły się plotki, że może Barack Obama. Jest takie budowanie napięcia, budowanie tajemnicy, do czego możemy się w tej formie wystąpień czy gości, także gości zagranicznych, spodziewać na tym marszu.
To jest ryzykowne, ponieważ windowanie oczekiwań przy takich wydarzeniach to jest zawsze duże ryzyko, że się ich później nie uda spełnić. To jest tak jak z mówieniem o tym, ile osób przyjdzie na ten marsz, ile osób jest spodziewanych przez polityków Platformy. Na początku trochę padało tam liczby, mówiło się, że o milion osób. Później się Platforma z tego wycofała, już nie chciała mówić o tym, na jaką frekwencję liczy. Mówią tylko, że będą na pewno tłumy. Więc windowanie oczekiwań, mówienie o tym, kto wystąpi, kto przyjdzie, to nie jest zawsze moim zdaniem ryzykowne. Ja szczerze mówiąc nie wiem, nie znam żadnych przecieków, jeśli chodzi o to, kto tam ma wystąpić, czy tam będzie jakaś gwiazda zagraniczna, czy jakakolwiek inna, ale wydaje mi się, że tam najważniejszą osobą i najważniejszym mówcą ma być Donald Tusk, bo to jest jego impreza jakby pod niego robiona, a wskutek powołania tej komisji on stał się jeszcze większym, że tak powiem, bohaterem tego dnia i tego wydarzenia. Tak mi się wydaje, że w ten sposób będzie to przedstawiane i grane, jeśli chodzi o szeroko pojętą opozycję.
Powiedziała Kamila Baranowska. Co jeszcze warto dodać? Mimo że przyjdą, to nie wystąpią. Przynajmniej tak to jak na razie wygląda. Ani Szymon Hołownia, ani Kośniak-Kamysz, czyli będą tłem tego wydarzenia.
No oni tam będą uczestniczyć w tym wydarzeniu na warunkach Donalda Tuska i tak było od początku i z tego też powodu nie chcieli wcześniej w tym wydarzeniu uczestniczyć, ponieważ od samego początku Donald Tusk nie planował tego jako wydarzenia wspólnego, opozycyjnego, ponad podziałami i taki był główny zarzut do Donalda Tuska, że Donald Tusk zaprosił innych, ale na swoich warunkach i ja się trochę dziwię, chociaż oni pewnie byli postawieni w trudnej sytuacji, że jednak zdecydowali się na ten marsz pójść, mimo że wcześniej się tak zarzekali i wymieniali bardzo wiele argumentów, dlaczego na niego nie pójdą. Wydaje mi się, że trochę nie wytrzymali być może ciśnienia i presji tych pierwszych dni po uchwaleniu tej ustawy, że może gdyby jednak przeczekali kilka dni, to podjęliby inną decyzję, no ale słowo się rzekło, pójdą. Zobaczymy, jakie to będzie miało odbicie w badaniach.
I teraz Donald Tusk przynajmniej jednego dnia, 4 czerwca, ma ich trochę w garści. Kamila Baranowska, dziennikarka portalu Interia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.